składa, że wrócili się do tamtych czasów, do tej podróży jej ojca w Ameryce Południowej, a zarazem wracamy do Otulic, do Poznania, żeby widzieć, jak się kształtuje nowe zgromadzenie, jak ojciec wychowuje tych przyszłych Chrystusowców. To, co słyszeliśmy przed przerwą, już jest właściwie opracowaniem tego, co ojciec czynił, jak właśnie ten charyzma tworzył. Nawiasem mówiąc, kiedy ciągle staje przed oczami postać ojca dzięki portretowi i w zdjęciu, to wszystko, co słyszeliśmy, bardzo głębokie przecież i prawdziwe, nie tak brzmi wielkim anachronizmem. To jest anachronizm. To słownictwo, charyzma, który słowo to jest taką karierę po Soborze Watykańskim zrobiło, było wtedy nieużywane. Właściwie, gdy się mówiło, ktoś jest charyzmatykiem, to raczej się myślało, był charyzmatykiem, gdzieś w czasach apostolskich, cuda czynił, to był charyzmatyk, to był ktoś niecodzienny, niezwyczajny. Natomiast, gdy mówiło się o wierności charyzmatowi, po naszemu dzisiaj, to się myślało o wierności w powołaniu, wierności posłannictwu, ustaw, ślubów, wierności ślubom. To było tamto słownictwo. Dlatego też raczej tym właściwym słownictwem będziemy się posługiwać. Z tym, że ja, mając do dyspozycji tylko tyle czasu, ile mam, postaram się być punktualny i stąd raczej to będzie taka opowieść, czy nawet gawęda, a nie tekst przeczytany, który jest stanowczo na ten czas zawiązany. Najpierw taka uwaga, jedna, druga. Mówiąc w naszych czasach, właśnie tak anachronicznie w stosunku do działania ojca, o formacji, myślimy o formacji ludzkiej, duchowej, intelektualnej, apostolskiej. Rozróżniamy na to formację ogarniającą tych, którzy mogą być powołani do towarzystwa, formację aspirantów i nowicjuszy, formację seminaryjną, alumnów oraz braci po ślubach czasowych i wreszcie formację stałą, będącą zadaniem całego życia. W czasach, gdy powstawała nasza rodzina zakonna i tworzyła duchowe i materialne podstawy swego istnienia i działania, problemy formacji ujmowano nieco inaczej, wyrażając je odmiennym od naszego językiem. I niech się rozpocznie ta gawęda. Najpierw pewna korelacja. To są czasy międzywojenne. Czasy, w którym pokolenie i młode, i najmłodsze nawet, i pokolenie starsze żyje euforią mimo ogromnych trudności odzyskania wolności. Dlatego wojsko, mundur, przysięga, walka. To są słowa, hasła, czy słowa klucze, które określają postawę obywatela, Polaka, patrioty, a tak samo i księdza. Stąd przypadek, nie przypadek, proszę uważać, nie umiem w tej chwili powiedzieć ilu, ale kilku kandydatów, którzy przyszli do Otulic, to byli ci, którzy przerwali szkołę, tam jakąś podchorążych, czy jakieś tam inne doświadczenia wojskowe mieli. Tak się bardzo łączyła wojskowość z kapłaństwem. Tym bardziej właśnie iść na podbój dusz, na podbój świata dla Chrystusa, dla Królestwa Bożego. Stąd wiadomo, to słownictwo wojskowe, słowisło walki, ale walki patriotycznej, walki ofiarnej, tak bardzo żywe i częste. No, zwłaszcza nasz hymn Towarzystwa też jest tego przykładem. Chryste, Chłowiec Twój, Litwa Przyboczna Straż. Za polskie czy po polskie dusze idzie w bój, Ty nas. Jak dalej jest Błogosław wozu nasz. Więc karność, podporządkowanie. Patrzmy to, co tu już słyszeliśmy, powołanie Ojca. Możemy je porównać do powołania apostołów. Poczciwie sobie przy sieciach pracowali i nagle Pan Jezus mówi, chodźcie za mną. No to proszę. Ksiądz prymas powiedział Ojcu, chodź, twórz, współpracuj ze mną. No to Boże. Wątpliwości jakieś były, rozwiał natomiast ksiądz prymas, masz powołanie z posłuszeństwa. To jest powołanie. I problem był rozwiązany. Właśnie, postawa posłuszeństwa. Może jeszcze uwaga taka, jakby w nawiasie. Ojciec nie miał, bo wiem, że mówiłem o formacji, o wychowawstwie ojcowskim. Ojciec nie miał jakiegoś systemu wypracowanego, sam też nie pozostawił czegoś takiego. Po prostu życie. Życie dyktowało, życie kazało i życie stwarzało warunki, które dyktowały. Taki, a nie inny sposób działania. Więc właśnie ta karność, posłuszeństwo. Masz powołanie z posłuszeństwa. Dlatego ojciec będzie ciągle nie tyle argumentował motywami teologicznymi, duchowymi jakimiś, owszem, nadprzyrodzonymi. To będzie jednak karność wewnętrzna w duchu wiary. Wierność, posłuszeństwo. Sam czy do tego przygotowany jako wychowawca. No, owszem, miał doświadczenie jakieś już z młodzieżą tu w Poznaniu, bo był prefektem i w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim, potem zaraz i żeńskim tu w Poznaniu. Więc kontakt z młodzieżą miał, że miał kontakt bardzo żywy, to świadczy choćby świadectwo księdza Berlika. Ksiądz Florian Berlik w swojej historii Towarzystwa Chrystusowego dla Wychodźców 1932-1939 tak pisał o ojcu od tym pierwszym roku istnienia towarzystwa w 1932, kiedy po rekolekcjach tych rozpoczynających nowicjat, aspiranci, czytamy, pod kierownictwem księdza rektora posadzego, tak wtedy nazywano ojca jako przełożonego, który był sam i aspirantem, i nowicjuszem, i przełożonym. Rozpoczęli czas próby według ściśle określonego aspiranckiego porządku dnia. I czytamy, spośród wszystkich ćwiczeń aspiranckich najbardziej odpowiadała aspirantom codzienna instrukcja księdza rektora. Odznaczał się on szczególnym darem przemawiania, zwłaszcza do młodzieży. Nic też dziwnego, że wszyscy spieszyli się z radością i ciekawością na instrukcję w oczekiwaniu, co znowu nowego usłyszą. Ksiądz rektor wdrażał elementarne zasady życia wewnętrznego do modlitwy, rozmyślania. Ukazywał piękno powołania zakonnego i kapłańskiego oraz posłannictwo nowego zgromadzenia polegające na pracy duszpasterskiej wśród polskich emigrantów. Ilustrując przykładami z podróży niedawno odbytej do ośrodków polonijnych w Ameryce Południowej. Zachęcał od pierwszych dni aspirandatu do studiowania problemów emigracyjnych w oparciu o dość obszerną literaturę i z tej dziedziny, którą przywiózł ze sobą do Potylicy. Od samego początku wpajał, że nie tylko on jako rektor buduje nowy gmach zgromadzenia, ale wszyscy razem. Posiadał szczególny talent wciągania wszystkich do współpracy. Podczas dyskusji każdy mógł się swobodnie wypowiadać. Ośmielał do przedkładania projektów. Cieszył się, gdy ktoś wpadł na jakiś nowy pomysł. Dzięki tej rodzinnej atmosferze szybko aspiranci z rozmaitych stron Polski wytworzyli zakonną wspólnotę, za którą każdy czuł się odpowiedzialny. No, jak wiemy, jak mówimy, to było to pokolenie współtwórców zgromadzenia, współzałożycieli. Oni też uczestniczyli w tym charyzmacie, jak się dzisiaj mówi, założycielskim. Ojca założyciela i drugiego założyciela, z którym nazywamy współzałożyciela. Oni też przez swoje pomysły, przez swoje przeróżne sugestie. I można powiedzieć, że w tej charakterystyce tu księdza Berlika o ojcu właściwie się wszystko zawiera, gdy chodzi o to, tę formację, o wychowawstwo. Jak powiedziałem, to sprawa tej wierności, karności. Ale przy tym właśnie to poczucie nadprzyrodzoności. Jak wiadomo, te dwie kolumny, ojciec tam to już i w testamencie zostawił, kolumny naszej pobożności, duchowości, to kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, to może na nas. Jeżeli dzisiaj wydaje się, że kult Serca Jezusowego zmalał na korzyść czy na rzecz Miłosierdzia Bożego, to bądźmy spokojni, Chrystusowcy i siostry też misjonarki, że jeżeli może bardziej czy częściej odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego niż na przykład litanie do Serca Pana Jezusa, to się, sądzę, nie sprzeniewierzamy temu, co Ojciec nam zostawił. Bo to jest właściwie inny aspekt tej samej boskiej natury, boskiej Boga, który jest miłością. Możemy dodać miłością miłosierną za siostrą Faustyną. Czyli rolę tej instruktorki, czy jak siostra Faustyna, Pan Jezus nazwał sekretarką Miłosierdzia Bożego, rolę siostry świętej Marii Małgorzaty Alakok przyjęła siostra Maria Święta Faustyna Kowalska. I serce Pana Jezusa, Najświętsze, i Miłosierdzie Boże, przecież to jest to samo misterium, ukazujące tę, jeśli tak wolno, dogmatycznie nie bardzo poprawnie pewnie, by powiedzieć, najistotniejsza istota Boga. Bóg jest miłością, miłością miłosierną. Więc dlatego kontynuacja kultu Miłosierdzia Bożego poprzez tę formę przez siostrę Faustynę podaną, dzisiaj tak bardzo żywą, ta kontynuacja jest prawidłowa i jest dalszym ciągiem i jest prawidłowym kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa. To ma ta jedna kolumna, pierwsza, a druga, wiadomo, Matka Najświętsza. Stąd już 4 listopada 1932 roku już nastąpiła intronizacja i poświęcenie się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Nawet miało to się odbyć 17 września, tylko że akurat tego dnia zmarła hrabina Daniela Potulicka. Więc trochę się odłożyło to uroczyste oświadczenie siebie, oddanie siebie Sercu Jezusowemu. No i Matka Najświętsza, wiadomo, figura w parku i ciągłe modlitwy do Matki Bożej. To były te nadprzyrodzone motywy, bardzo zresztą osobiste, jak się mówi dzisiaj, interpersonalne. Osoba Syna Bożego, zjawiająca się w postaci Serca Pana Jezusa, no i Matka Najświętsza. Bardzo te osobiste, serdeczne powiązania każdego z tych młodziutkich Chrystusowców z tymi najświętszymi postaciami. Gdy chodzi o te umiejętności, czy schematy, czy systemy wychowawcze młodych zakonników, usłyszeliśmy, że ojciec umiał przemawiać do młodzieży. Kiedy miało powstać towarzystwo, to kardynał, założyciel, zapewnił, że przyjdą tu dwóch pewnie wychowawców, przyjdą więc zakonnicy doświadczeni i będą te pierwsze dni, pierwsze miesiące, może nawet i lata, będą wychowywać po zakonnemu tych młodziutkich adeptów życia zakonnego. Okazało się, że próby zwerbowania takich kandydatów do wychowawstwa się nie powiodły i wobec tego ojciec Ignacy, ksiądz rektor, musiał wychowywać po swojemu. Co prawda, jak sam ojciec pisze, dał kardynał ojcu książki o życiu zakonnym. No wtedy były takie wręcz klasyczne, Jansena, Ordensrecht, sprawo zakonne i Chopin, jeszcze moje pokolenie w nowicjacie czytaliśmy tę książkę, istota życia zakonnego. Ojciec studiował to, podpatrywał życie zakonne innych rodzin zakonnych, szczególnie kiedy był w Rzymie, to Skalabrinianów, zgromadzenie, które biskup Piacenzy z Skalabrini założył dla włoskiej imigracji. No z tym bagażem, z tym różnym takim doświadczeniem czy podpatrywaniem wracał i po swojemu kształtował Chrystusowców, tak jak Bóg Święty kazał. Owszem, byli też pomocą Palutyni, 12 km od Potulic, no to dziś znajduje się Suchary, tam wtedy był nowicjat Palutynów, więc ci magistrzy czy ojcowie duchowni i spowiednikami byli, no i jakimiś na pewno instruktorami dla ojca w jakichś może sprawach konkretnych, ale przede wszystkim tym wychowawcą w rozumieniu ojca. To był sam kardynał założyciel. Tak ojciec znajdował się ciągle w cieniu kardynała, że sprawozdania zdawałoby się z drobiazgów składał księdzu kardynałowi, jaki porządek dnia, jakie sprawy materialne, jak się toczą i wszystkie inne. I kardynał wszędzie był swoim na pewno pełnym ufności wobec ojca okiem aprobującym potwierdzał. Gdybym miał tak bardziej już w sposób usystematyzowany ukazać tematykę, na którą ojciec kładł nacisk, to przede wszystkim ona by się sprowadziła do tego, co w ustawach napisał kardynał założyciel, że przy zasadniczym rysem tej nowej rodziny zakonnej to będzie szczera miłość braterska, głębokie poczucie wspólnoty rodzinnej, troska o emigrantów, no i życie wiary. Właściwie te tematy, wspólnota zakonna, Polonia zagraniczna i ofiarność i wreszcie wierność, zawierzenie. To były te istotne punkty, które ojciec też swoim życiem i nauczaniem wpajał młodym Chrystusowcom. Chciałbym jeszcze raz powiedzieć, że rzecz polegała raczej na kształtowaniu woli. Nie tyle motywacja intelektualna, nawet teologiczna, tylko raczej umacnianie woli, wierność ślubom, wierność ustawom, bo tam czekają polskie dusze, czekają emigranci na wychodźstwie, do których trzeba pójść i im głosić Chrystusa i też Polskę ukazywać. I przy tym wszystkim mieć wielką ufność, że mimo przeróżnych trudności to owocność ofiary, posługi kapłańskiej zakonnej będzie wielka. Gdy chodzi o tę ufność, tak tylko wybiórczo przypominam, bo te rzeczy są skądinąd znane. Gdy to chodzi o tę ufność, to tak dla przykładu, w 1942 roku, 10 lat istnienia towarzystwa, ciemna noc, czarna noc okupacji, wojny, ojciec nawoływał do ufności, ukazując jasną i promienną przyszłość. Tak pisał troszeczkę później, już w 1947 roku, w jednym z listów, z 15-lecie istnienia towarzystwa, pisał: uroczystość drugiego pięciolecia odbywała się w czasie naszych rekolekcji kapłańskich w Górze Kalwarii. Przełożony, on oczywiście sam, który parę tygodni temu cudownie tylko wydostał się z rąk Gestapo, mógł tylko ukradkiem uczestniczyć w tej uroczystości. Towarzystwo było w rozsypce. Kilkudziesięciu członków przebywało w obozach koncentracyjnych i więzieniach. Inni na robotach przymusowych. Lista zabitych i zamordowanych wykazywała już 17 ofiar. Przełożony w tym przemówieniu nawoływał do ufności. Przyszłość nasza jest jasna i promienna, bo Boża. Najstraszliwsza burza nie zdoła obalić dzieła, którego Bóg pragnie. Dzieła Boże osiągają zawsze zwycięstwo. Wielkie zwycięstwo Chrystusowego serca. No i tak dalej. Siostry Felicjanki, które były świadkami w tamtym czasie pobytu ojca w Krakowie i zaraz jak ojciec skuplany, to się wydawało. Bo sam słyszałem takie świadectwo od bardzo przygodnej matki, chyba nie mówię na nazwisko Brązińska. Powiadano, wydawało się fantastyczne, to wojna. Hitler ciągnie ze swoimi horrorami aż tam na koniec świata wschodniego. A ojciec już tworzy, czy odtwarza towarzystwo, już księży wysyła za granicę, już tworzy wszystko seminarium i wydawnictwo. Zresztą przerzucił się od razu do sióstr misjonarek. Przecież ich powstanie w 1959 roku to czas gomułkowszczyzny, który był też czasem bardzo trudny. To w tym czasie szarpnąć się na tworzenie nowej rodziny zakonnej, żeńskiej, to było przecież ponad ludzką logikę. Właśnie to ta jego ufność, wierność powołaniu swojemu posłuszeństwu, ponieważ ksiądz prymas kiedyś wspomniał o tym jeszcze przed wojną, że należałoby stworzyć zgromadzenie żeńskie, więc ojciec się tego jakoś też czepił i o tym ciągle myślał i właśnie wbrew, jak mówię, i logice, i okolicznościom, jednak różnymi prostymi czy bardziej labiryntowymi drogami szedł za opatrznością, bo i zgromadzenie, proszę bardzo, istnieje, powstało. Jeszcze tak na koniec, trochę humorystycznie, bo ojciec się, nie wiem czy w końcu się przekonał, ale nie miał się za założyciela sióstr. Tylko ksiądz kardynał prymas był założycielem sióstr i pokazywał taką pocztóweczkę, którą ręcznie kardynał napisał, właśnie uznankując potrzebę założenia sióstr, kiedy będzie okazja uczynienia tego, to żeby to stworzyć. Ojciec się na to powołał, to ksiądz kardynał był założycielem. No myśmy oczywiście dobrze żartobliwie i tak bardzo pieszczotliwie ojcu przypominamy, żeby się nie wyrzekł swoich córeczek, bo ojciec bardzo, trzeba powiedzieć, kochał też siostry i myślę, że tak samo kształtował je w ten sam sposób swoimi konferencjami, swoimi spotkaniami też osobistymi, jak i naszych ojców potulickich i potem tu w Poznaniu też w ten sposób kształtował to swoją wiarą, optymizmem i nachowywaniem do ofiarności. Już tak całkiem na koniec, że miałem przywilej prowadzić wykłady dla tych sióstr moravskich, to ilekroć ojciec spotkał mnie gdzieś na wykładzie, dziękuję Ci za wykłady. Mówię w moravsku, dziękuję Ci za moravsku. Bo to ja zrozumiałam, ojcze, przecież ja więcej mam wykładów w Poznaniu, to dla naszych kleryków, aniżeli tam, a ojciec mi, tak, dziękuję Ci za moravsku. Rzeczywiście siostry były w sercu ojca bardzo głęboko, zresztą zrozumiała rzecz, one też były, rodziły się w bardzo wielkich bólach dla ojca i zresztą dla całego kościoła, ale owoc tych boleści porodowych ufajmy już trwa i będzie się dalej rozwijał. Ojciec wielki wychowawca, słowem swoim bardzo promiennym ciągle, pełnym ufności, no ale trzeba dodać i to najważniejsze, swoją postawą. Choć były czasy trudne, kiedy ojciec do nas przemawiał o tych trudnościach, proszę mówić, to zawsze wychodziliśmy podniesieni na duchu, nie zdołowani, nie jakoś tam zasmuceni, tylko właśnie odwrotnie z jakimś młodzieńczym wtedy entuzjazmem, gorliwością, gotowością, bo ojciec jakoś promieniował sobą. I to był ten czynnik wychowawczy pewnie najistotniejszy. Dziękuję.